Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym odcinku Głosu Pracownika porozmawiamy o tym, jak 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy może wpłynąć na polski rynek pracy. O tym, w jakich branżach możemy odczuć poruszenie i czy łatwo będzie znaleźć pracę obcokrajowcom, opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Czy tak duża liczba osób z Ukrainy na naszym rynku pracy, która się pojawiła, zmieni ten rynek pracy?
No na pewno wszystkie takie działania nie pozostają niezauważone przez rynek pracy. I to nawet nie chodzi o to, że jest bardzo duża liczba Ukraińców, która do nas w tym momencie przyjeżdża, ale też jakaś struktura tych osób, które przyjeżdżają i tych osób, które wyjeżdżają. Ponieważ też musimy pamiętać o tym, że nie tylko mamy duży napływ w tym momencie Ukraińców, czyli głównie kobiet i dzieci, to jest 90% osób, które przyjeżdżają do naszego kraju, ale też mamy duży odpływ Ukraińców, mężczyzn, którzy do tej pory wspierali takie branże, jak na przykład budowlanka czy transport. I to są dwie branże, które już cierpiały bardzo na brak pracowników, a teraz 150 tysięcy pracowników nagle w 2 tygodnie z tych branż, tych i pokrewnych, też produkcyjnej na przykład branży, zniknęło z rynku pracy. Więc to też jest dosyć trudna sytuacja, nie tylko związana z tym, że mamy dużo osób, które trzeba zagospodarować na rynku pracy, bo to finalnie może okazać się nawet z perspektywy polskiej gospodarki korzystne. Natomiast ten fakt, że nagle nam bardzo duża część też osób z tego rynku pracy upływa, jest dosyć problematyczny.
Tak jak powiedziałaś, głównie to są kobiety, które się pojawią albo pojawiają się powoli na tym rynku pracy. Czy są branże, w których będą one potrzebne i będą mogły faktycznie szybko albo dosyć sprawnie znaleźć taką pracę?
To wszystko zależy. Wydaje się na ten moment, że tak, dlatego że nawet została już przyjęta specustawa podpisana przez prezydenta, która umożliwia w łatwiejszy sposób wejścia na rynek pracy. Łatwiejsze chociażby zorganizowanie PESEL-u, który jest podstawą, jeżeli chodzi o kwestie związane z zatrudnieniem. No i oczywiście ta legalizacja pobytu, to, że Ukraińcy będą pracować w Polsce legalnie i to nie tylko jak wcześniej to wyglądało na ten okres 6 miesięcy. Więc pod względem prawnym wydaje się tutaj, że nie ma takich przeszkód, żeby tę pracę znaleźć. To, co jest też ciekawe, to, że osoby, które do nas przyjeżdżają, to są osoby z pełnej jakby skali zawodów, które są. Czyli to nie są tylko osoby, które przyjeżdżają tak jak wcześniej to było, pracować w dużej części fizycznie, ale bardzo duża część specjalistów, ekspertów, osób, czy to z części związanej z IT, czy z nowych technologii, dużo osób z marketingu, jakby ten przekrój jest pełen. No tak jak jest pełen przekrój społeczeństwa, to tak jakbyśmy my nagle musieli wyjeżdżać, to też jakby ten przekrój zawodowy jest pełen. Więc duża część ekspertów i specjalistów, którzy mają też na przykład świetny angielski, rzadziej niestety polski, ale jakby jest większa szansa na to, żeby te osoby zagospodarować. Jest też na pewno sporo osób, które uzupełnią te nasze braki, czyli na przykład braki związane z gastronomią, z hotelarstwem. Zaraz przecież też rusza sezon u nas, więc to też jest taka część, którą łatwo będzie jakby w ten rynek taki dosyć naturalny i bezstresowy dla obu stron sposób wtłoczyć, dlatego że już też przyzwyczailiśmy się do tego, że jeżeli idziemy do sklepu, to obsługuje nas osoba z Ukrainy, która mówi po polsku, ale ten polski jest taki dosyć łamany. Czy kiedy widzimy na przykład osoby układające towar i też jak je o coś zapytamy, to widzimy, że są ze wschodu. Czy na przykład kiedy przychodzi do nas kelnerka, to już nas nie dziwi, bo już tak jesteśmy obyci z osobami z Ukrainy w ramach właśnie handlu, czy hotelarstwa, czy gastronomii, że to nie jest dla nas problem, a to są branże, które bardzo mocno przez ten ostatni okres cierpiały na brak pracowników, więc z tej perspektywy będzie to dla nas korzystne, o ile oczywiście te osoby będą w stanie też tą pracę podjąć, a podjęcie tej pracy jest zależne także od tego, co zrobią z dziećmi, no bo większość kobiet przyjeżdża z dziećmi i te dzieci gdzieś trzeba zagospodarować, więc tutaj to też jest bardzo ważny problem, który trzeba będzie systemowo rozwiązać, żeby kobiety z Ukrainy miały co z tymi dziećmi zrobić, żeby faktycznie mogły do tej pracy pójść.
Już troszeczkę o tym wspomniałaś, ale podpytam, które branże, które rynki pracy będą takie najbardziej za chwilę poruszone?
No na pewno trzeba powtórzyć jeszcze ten problem związany z produkcją, z budownictwem, bo tutaj będziemy mieli problem związany z tym, że po prostu nie ma mężczyzn, którzy wspierali nasze polskie firmy. Ich nie ma, a kobiety nie będą w stanie przejąć ich roli, więc to jest jeden element. Na pewno jeżeli chodzi o branże, które najbardziej potrzebują na ten moment rąk do pracy, no to jest właśnie handel, produkcja, czyli różnego rodzaju przetwórstwa, czy proste prace związane z produkcją. Zresztą takich w Trójmieście mamy bardzo wiele zakładów, chociażby właśnie związane z przetwórstwem spożywczym, które mają olbrzymie problemy cały czas na rekrutację pracowników. Natomiast no widzisz, to jest tak, że ten przekrój zawodów jest pełen. Będziemy miały i osoby, które są menadżerami, specjalistami i ekspertami. I tym osobom będzie trudniej znaleźć pracę w JobPozorom, jeżeli nie będą znały języka polskiego. Bo przy stanowiskach prostych, produkcyjnych, czy nawet właśnie w handlu i w gastronomii, to na dobrą sprawę nawet polski na takim poziomie podstawowym, którego można dosyć szybko, będąc takim bliskim językiem do naszego, nauczyć się, to tak w tych stanowiskach, które już jednak wymagają pewnej łatwości i swobody w komunikacji, no to będzie na pewno duża przeszkoda. Więc tutaj istotnym elementem będzie jak najszybsza nauka języka polskiego.
Ciekawostki.
W ubiegłym roku emeryturę w Polsce pobierało niemal 6 milionów osób, wynika z danych ZUS. Natomiast z danych GUS dowiadujemy się, że wśród pobierających świadczenie emerytalne ponad 750 tysięcy osób jest aktywnych zawodowo. Eksperci zwracają uwagę, że z punktu widzenia deficytów na rynku pracy, aktywizacja osób powyżej 50 roku życia jest koniecznością. Jakie zawody są popularne wśród seniorów oraz na jakie zarobki mogą oni liczyć? O tym Dominika Wrotek rozmawia z Moniką Banyś, rzeczniczką prasową Personel Service.
Jeżeli chodzi o świadczenia emerytalne w Polsce, to z ZUS-u dowiadujemy się, że przeciętna wartość takiego świadczenia to średnio 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Gdy zestawimy te dane ze statystykami GUS-u, to widzimy, że wśród tych pobierających emerytury zatrudnienie ma około 750 tysięcy osób i to oznacza, że mniej więcej co dziesiąty emeryt dorabia sobie do emerytury. No i tutaj warto podkreślić, że tylko w trzecim kwartale minionego roku powstało w Polsce ponad 132 tysiące nowych miejsc pracy, a liczba wakatów w skali roku zwiększyła się o aż 68%. Wiemy, że w przemyśle brakuje ponad 34 tysiące pracowników, w budownictwie ponad 22 tysiące. No i to wszystko w warunkach szybkiego starzenia się naszego społeczeństwa. Wiemy o tym, że liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce już w 2050 roku wyniesie 13,7 miliona. To oznacza, że te osoby będą stanowiły około 40% ogółu naszej ludności. I to jest dlatego tak istotne, żeby zachęcać osoby powyżej 50 czy 55 roku życia do aktywności zawodowej. Aktualnie wydaje się, że główną motywacją dla nich są rosnące ceny, ale tych zachęt powinno być więcej, zwłaszcza, że coraz dłużej jesteśmy sprawni, no i też każdy rok dłużej spędzony na rynku pracy to wyższa emerytura. Jeżeli chodzi o to, gdzie dorabiają sobie emeryci, to kontynuacja pracy na stanowiskach, gdzie pracowali przed emeryturą, nie zawsze jest możliwa. Dlatego szukają pracy m.in. w usługach czy w logistyce. Na najlepsze zarobki w naszym zestawieniu może liczyć tak zwana złota rączka. Oczywiście taka osoba musi się mierzyć z założeniem własnej działalności gospodarczej. Natomiast takie podejmowanie się drobnych napraw czy remontów pozwala na zarobki od 20 do nawet 35 zł netto za godzinę pracy. Nieco mniejsze pieniądze otrzyma opiekun czy opiekunka do dzieci, bo tutaj możemy liczyć od 19 do 30 zł netto za godzinę. Przy czym te górne widełki dotyczą osób, które posługują się językiem obcym. W branży gastronomicznej, na przykład jako pomoc kuchenna, można zarobić od 13,5 do 18,5 zł netto za godzinę. Praca na magazynie to zarobki od 13,5 do 17 zł na rękę, a w ochronie od 13,5 do 15,5. Starsze osoby mogą też spróbować swoich sił jako kasjerzy. Tutaj zarobki wahają się od mniej więcej 15 do 17 zł netto za godzinę, natomiast w cukierni można zarobić od 13,5 do 17,5.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Do polskich portów zacumowały statki pływające pod rosyjską banderą, a wśród pracujących w Polsce dokerów i kierowców wielu z nich to Ukraińcy. O tym porozmawiam z panem Adamem Tylskim, wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Portów Morskich NZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie przewodniczący, jaka jest atmosfera w portach? Co mówią ludzie?
Z rozmów, które przeprowadziłem z wieloma moimi kolegami, narasta poczucie solidarności z narodem ukraińskim. Narasta niezadowolenie z tego, że nazwijmy to, płyną produkty do Polski czy surowce, na których najzwyczajniej w świecie jest krew. I to wzmaga niezadowolenie nasze, a także nasz lęk przed jutrem tak naprawdę. Bo wiemy o tym doskonale, że wspierając czy prowadząc jakikolwiek w tej chwili handel z Rosją czy sąsiadami, którzy są sojusznikami Rosji, wspieramy ten reżim pośrednio i dodajemy tak naprawdę paliwa Putinowi i jego wojnie na Ukrainie.
W Szczecinie odmówiono obsługi statków pod rosyjską banderą. Czy Solidarność rozważa podobny protest we wszystkich portach?
Rozmawialiśmy w gronie z wieloma przewodniczącymi organizacji zakładowych, międzyzakładowych, które wchodzą w skład Krajowej Sekcji Portów Morskich. I tak jak już wspominałem, no narasta nasze niezadowolenie i coraz bardziej staramy się rozeznać sytuację również pod kątem prawnym, gdyż to nie jest takie proste powiedzieć, że nie rozładowujemy statków, prawda? Mm-hmm. Ale skłaniamy się do tego, żeby nasz głos coraz bardziej słyszalny i coraz bardziej wyrazisty. Stąd też nasze wystąpienie do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do ministra gospodarki, który z tego, co z doniesień medialnych wynika, że popiera również nasze stanowisko i o to samo lobbuje wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Bo tak jak wcześniej wspomniałam, wśród pracowników w portach wiele osób pracuje pochodzenia ukraińskiego lub są to sami Ukraińcy. Więc im wydaje się, że jest wyjątkowo trudno pracować przy statkach pod rosyjską banderą.
Tak, oczywiście, że tak, ale mówię tutaj, statki to pod rosyjską banderą to nie jest jedyny problem, gdyż mamy jeszcze ładunki, prawda? To statki wpływające pod tak zwanymi tanimi banderami, które są czarterowane, bądź mają zarząd, prawda, na przykład gdzieś w Rosji albo w spółkach w tak zwanych rajach podatkowych, prawda, gdzie kapitał tak naprawdę prowadzi do Rosji, nie? Więc to nie jest też takie proste i takie jednoznaczne. Natomiast i wracając do pracowników, to tak, jak najbardziej pracują. Którzy wyjechali z powrotem, wrócili do swojego kraju, walczą o wolność, o niepodległość. My będziemy pilnować się z naszej strony, żeby mieli gdzie wrócić i oby wrócili do nas jak najszybciej.
Bo były przecież też takie sytuacje, że zdejmowano flagi rosyjskie ze statków, żeby właśnie nie powodować takiej bardzo przykrej sytuacji dla Ukraińców.
No dla mnie to jest skandal, kiedy takie decyzje są podejmowane. Ukrywanie tego, pod jaką banderą pływa dany statek, to brakuje mi słów po prostu na tego typu zachowanie. Wysyłanie jeszcze dodatkowo pracowników ukraińskich na tego typu jednostki. No nie chcę komentować w ostrzejszym tonie, ale jest to po prostu skandaliczne.
Solidarność prowadzi również rozmowy z ITF-em, czyli Międzynarodową Federacją Transportowców. Jaki jest cel tych rozmów? Co chcecie osiągnąć?
Przede wszystkim staramy się skoordynować naszą pomoc, którą chcemy udzielać marynarzom, jak również dockerom z Ukrainy, a także ich rodzinom. Nasi koledzy za granicą również podejmują wiele działań i przedsięwzięć, żeby wspomóc te rodziny objęte tymi przykrymi wydarzeniami. Tak, tu chodzi przede wszystkim o koordynację naszych wspólnych działań.
Ale czy tylko o pomoc chodzi Ukraińcom, czy też jakieś inne cele chcecie osiągnąć?
Przede wszystkim pomoc, ale również monitorujemy i staramy się skoordynować nasze akcje solidarnościowe, które są podejmowane. No koledzy w Niemczech, koledzy w Anglii, w Holandii, prawda, w Kanadzie, Nowej Zelandii również protestują w podobny sposób jak my. Lobbują na niewpuszczania, czy nazwijmy to wprowadzenia zakazów
obsługi statków.
Obsługi w ogóle statków. A my również, więc to są działania, które my możemy wykonywać. Wielokrotnie się mówiło, że no kapitał, prawda, no nie ma narodowości. No w tym przypadku konkretnie, no jednak okazuje się, że ma narodowość i nieprowadzenie biznesu może doprowadzić do wszystkiego zakończenia tej tragicznej sytuacji na Ukrainie.
Bo Solidarność również organizuje pomoc dla Ukraińców. Na czym polega ta pomoc?
Oczywiście Solidarność uruchomiła punkty recepcyjne w Gdańsku. Stara się również pomóc poprzez zapewnienie noclegów dla tych osób, które będą napływały. Ja widzę tu ogromne pole dla działalności również naszego związku zawodowego, jak i wszystkich organizacji związkowych, a także potężne wyzwania, które przed nami stoją. Przecież ci uchodźcy w niedługim czasie trafią również na polski rynek pracy i w naszym interesie każdego pracownika jest, żeby mieli takie same warunki pracy, jak my mamy, prawda? Mhm. I żebyśmy mogli się zabezpieczać to, co mamy w tej chwili.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
W Gdańsku działa specjalny punkt wsparcia dla Ukraińców poszukujących pracy. Przy ulicy Żabi Kruk 16 otrzymają niezbędną pomoc specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Z każdym zostanie przeprowadzony wywiad na temat kwalifikacji, predyspozycji i na tej podstawie sporządzone CV. Urzędnicy przygotują ich też do rozmowy z pracodawcą i skierują po konkretne oferty do powiatowych urzędów pracy. Punkt przy Żabim Kruku mieści się w Centrum Informacji i Planowania Kariery. Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Tłumaczenie zapewniają wolontariusze, studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Tymczasem do Gdańskiego Urzędu Pracy od początku wojny w Ukrainie zgłosiło się ponad 130 firm, które zaoferowały pracę uchodźcom. Urząd dysponuje ofertami dla około 600 osób. Poszukiwani są pracownicy w 85 zawodach. Duża część z nich dotyczy branż takich jak gastronomia, turystyka, sprzedaż, usługi i budownictwo. Polska organizuje długofalowe wsparcie dla ukraińskich uchodźców. W życie weszła ustawa o pomocy obywatelom, którzy uciekli z zaatakowanego przez Rosję kraju. Przepisy gwarantują przybyszom m.in. 18 miesięcy legalnego pobytu, bezpłatną opiekę zdrowotną i edukację, a także prawo do świadczeń rodzinnych i możliwość podjęcia pracy. Specustawa jest furtką do polskiego rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy. Polski rynek może wchłonąć w ciągu 6 miesięcy około 500 000 pracowników, a kolejne 200 tysięcy na dalszym etapie, ocenia Krzysztof Inglot z firmy Personal Service. Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji wśród Ukraińców przyjeżdżających do Polski 70% stanowili mężczyźni. Teraz przyjeżdżają do nas głównie kobiety z dziećmi, dlatego rynek pracy też musi się zmienić, mówił w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wiceminister zapewnił, że sytuacja na rynku pracy jest dobra, a w niektórych województwach nawet bardzo dobra. Wskazał, że obecnie stopa bezrobocia kształtuje się na niskim poziomie 5,5%. Ministerstwo Finansów przedłużyło ulgę podatkową dla frankowiczów na ten rok. Nowe rozporządzenie przedłuża dotychczasowe rozwiązania, które obowiązywały do końca ubiegłego roku. Dotyczy ono zaniechania poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. W praktyce oznacza to zwolnienie od podatku PIT umorzonych przez banki wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu. Niemal 40% Polek uważa, że zarabia mniej niż mężczyźni pracujący na takich samych stanowiskach. Tyle samo ma inne zdanie w tej sprawie, a co piąta respondentka nie ma wiedzy na ten temat. Wynika z badania przeprowadzanego przez UCE Research dla Wyższej Szkoły Bankowej. O nierówności płacowej mówią głównie kobiety w wieku od 18 do 22 lat z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Przeważnie dotyczy to mieszkanek miejscowości liczących od 50 do 99 tysięcy ludności. Najczęściej doświadczają tego pracownice firm i instytucji, w których pracuje od 100 do 250 osób. Najrzadziej problem występuje w podmiotach zatrudniających do 10 pracowników.
Zawody przyszłości.
Kontroler przestrzeni powietrznej dronów. Kolejny zawód, który niebawem może być bardzo przydatny. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka. Na razie w przestrzeni publicznej w miastach drony stanowią zdecydowaną mniejszość i pojawiają się dosyć rzadko. Na razie jest ich na tyle mało, że nie trzeba ich ruchu specjalnie regulować, ale to się zmieni. Pojawią się urządzenia śledzące na potrzeby służb mundurowych. Będą też takie, które będą monitorować środowisko i takie, które dostarczą przesyłki, a także takie, które będą nieść pomoc. Pojawią się także urządzenia na potrzeby marketingu i reklamy. Oczywiście trzeba też pamiętać o dronach rekreacyjnych czy turystycznych na potrzeby zwykłego Kowalskiego. Bez przepisów dotyczących kontroli miejskiej przestrzeni powietrznej drony wpadałyby na siebie, wlatywałyby w niebezpieczne przestrzenie i nieustannie zderzałyby się z budynkami. Wszystkie drony muszą być wyposażone w ulepszenia technologii unikania kolizji i muszą latać w wyznaczonych obszarach. Na przykład drony dostarczające pizzę nie powinny pojawiać się w przestrzeniach zarezerwowanych dla dronów służb ratunkowych. Kontroler przestrzeni powietrznej opracuje i wdroży strategię i politykę dotyczącą bezpiecznego i wydajnego działania przestrzeni powietrznej dla dronów zgodnie z globalnym, krajowym, wspólnotowym i lokalnym prawodawstwem. Będzie mieć też techniczną wiedzę na temat zagadnień związanych z kontrolą lotnictwa. Będzie pracować z narzędziami cyfrowymi, które monitorują zachowanie dronów. Oczywiście powinien dobrze znać obowiązujące przepisy.
Głos pracownika.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.